zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej na placu Świętego Piotra kanonizował cztery siostry zakonne żyjące w XIX i na początku XX wieku. Na niedzielne uroczystości do Watykanu przybyło wielu pielgrzymów z terytoriów palestyńskich i krajów Bliskiego Wschodu. Do grona świętych dołączyły dwie Arabki palestyńskie, Maria Baudry, karmelitanka Bosa, i Maria Alfonsyna Daniel Gatas, założycielka zgromadzenia Sióstr od Najświętszego Różańca. Ojciec Święty kanonizował także Włoszkę Marię Krystynę Brando, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Ofiar Wynagrodzicielek Jezusa Sakramentalnego, i pochodzącą z Francji Joannę Emilię de Vilne, założycielkę Zgromadzenia Sióstr od Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. W homilii ojciec Święty Franciszek przypomniał o oddaniu, z jakim nowe święte pełniły posługę, niosąc pomoc biednym, chorym, więźniom i wyzyskiwanym.
Trwanie w Bogu i Jego miłości, aby głosić słowem i życiem zmartwychwstanie Jezusa, świadcząc jedność między nami i miłość wobec wszystkich. To czyniły cztery ogłoszone dziś święte. Ich jaśniejący wzór jest także wyzwaniem dla naszego życia chrześcijańskiego. Jak ja jestem świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa, jak trwam w Nim, jak trwam w Jego miłości. Czy jestem zdolny, by w mojej rodzinie, w środowisku pracy, w mojej wspólnocie rzucać ziarno tej jedności, jaką On nas obdarzył, czyniąc nas uczestnikami życia trynitarnego?
W rozważaniach przed południową modlitwą Regina Celi ojciec święty pozdrowił wszystkich przybyłych, aby oddać hołd nowym świętym. W uroczystościach wziął udział m.in. przywódca autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas.
Szczególnie pozdrawiam oficjalne delegacje z Palestyny, Francji, Włoch, Izraela i Jordanii. Z serca pozdrawiam kardynałów, biskupów, kapłanów, jak i duchowe córki tych czterech świętych. Niech przez ich wstawiennictwo Pan udzieli nowego impulsu misyjnego krajom ich pochodzenia. Niech chrześcijanie tych ziem, zainspirowani ich przykładem miłosierdzia, miłości i pojednania, patrzą z nadzieją w przyszłość, kontynuując drogę solidarności i braterskiego współistnienia.
Na zakończenie ojciec święty Franciszek apelował o modlitwę za naród Burundi. Obywatele tego państwa protestują przeciwko kandydaturze Pierre Nkurunzizy na prezydenta. W wyniku starć protestujących z policją zabitych zostało już kilka osób. Ksiądz biskup Stefan Regmund z powodów zdrowotnych złożył rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego. Została ona przyjęta przez ojca świętego Franciszka. Ksiądz biskup Regmund będzie kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską do czasu wyłonienia jego następcy. W niedzielę w kościołach całej diecezji odczytano specjalny komunikat księdza biskupa Regmunta, w którym informuje on o powodach swojej decyzji. Głównym jest stan zdrowia księdza biskupa. W komunikacie ksiądz biskup napisał: powierzam się opiece Matki Bożej, cierpliwie słuchającej, a was, umiłowani diecezjanie, proszę o modlitwę. Mówi ksiądz dr Andrzej Sapiecha, rzecznik kurii.
W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został odczytany specjalny komunikat biskupa Stefana Regmunta, w którym poinformował on diecezjan o tym, że ze względu na stan zdrowia postanowił złożyć rezygnację z kierowania diecezją. Taką prośbę ksiądz biskup skierował do Ojca Świętego, który poinformował biskupa Stefana, że ta prośba została uwzględniona. Jeszcze do czasu wyznaczenia następcy biskup Stefan Regmunt nadal pełni swój urząd. Biskup także prosi w komunikacie wszystkich diecezjan o modlitwę. Dziękuję za tę modlitwę. modlitwy, które już w jego intencji były zanoszone w kościołach diecezji. Udziela również wiernym swojego pasterskiego błogosławieństwa i dziękuję wszystkim za współpracę i za wszelką życzliwość, jakiej doświadczył podczas kierowania diecezją zielonogórsko-gorzowską.
Ksiądz biskup Stefan Regmunt urodził się w 1951 roku w Krasnym Stawie. Na kapłana został wyświęcony w 1976 roku we Wrocławiu. Od roku 2007 jest biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na przestrzeni minionych lat pracował m.in. jako kapłan archidiecezji wrocławskiej i jako biskup pomocniczy w diecezji legnickiej. Pod hasłem Czas na życie ulicami Poznania w niedzielę przeszedł Marsz dla Życia. Specjalne pozdrowienia dla uczestników i organizatorów marszu przesłał Ojciec Święty Franciszek. Papież życzył, aby przesłanie tej inicjatywy uświadomiło wszystkim, że każde dziecko jest bezcennym darem dla rodziny i społeczeństwa. Najpierw odbył się festyn rodzinny na Placu Wolności, a następnie wyruszył marsz ulicami miasta. Mszy świętej w katedrze poznańskiej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mówi Natalia Konopacka, organizator marszu.
Było około 4000 osób na całym marszu. W międzyczasie ogłaszaliśmy wyniki konkursu fotograficznego. Było bardzo kolorowo, wesoło. Śpiewaliśmy, graliśmy przed samą katedrą. Odbyło się także wielkie tańczenie dla Jana Pawła II. I stało i zakończyliśmy mszą w katedrze poznańskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Myślę, że takie marsze warto organizować, żeby pokazać, że każde życie jest ważne. I myślę, że wszyscy, którzy uczestniczyli w tym marszu, również uważają podobnie, że przyszli dlatego, żeby walczyć o prawa tych, co sami walczyć nie mogą, o dzieci nienarodzone i każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
W ramach akcji Pieluszka dla Maluszka organizatorzy zebrali ponad 33 tysiące pieluszek, które trafią do potrzebujących rodzin. Głównym organizatorem marszu jest KSM Archidiecezji Poznańskiej. W niedzielę we wszystkich parafiach w Polsce odbyła się zbiórka na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Zebrane w ten sposób pieniądze mają pokryć część kosztów związanych z organizacją spotkania młodych z całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ksiądz dr Andrzej Wołpiuk z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży podkreśla, że oprócz wsparcia materialnego bardzo ważna jest modlitwa.
Kraków przede wszystkim od tej strony modlitewnej, formacyjnej przygotowywuje się każdego dnia w Kościele Świętego Wojciecha na Rynku Krakowskim. Jest adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 20 do godziny 22, tak zwany szpital domowy. Można przyjść, można pomodlić się za Światowe Dni Młodzieży. Jest wiele inicjatyw, które włączają się coraz więcej osób. Mamy program L4, mamy B większe od M, mamy spotkania ze świętymi. To coraz bardziej staje się widoczne, to przygotowanie, zachęcamy do włączenia się w to przygotowanie na różnego rodzaju spotkaniach. Ostatnio na procesji na Skałkę były niesione symbole Światowych Dni Młodzieży, byli widoczni wolontariusze, więc ta informacja dociera do coraz większej liczby młodych ludzi i mamy nadzieję, że staje się przez to bardziej aktywna i obecna w ich świadomości, że zostało do tego spotkania bardzo niewiele czasu.
Była to już druga ogólnopolska zbiórka na ten cel. Kolejne odbędą się 15 listopada bieżącego roku i 15 maja przyszłego roku. Decyzję o ich przeprowadzeniu podjęła Konferencja Episkopatu Polski. Przypomnijmy, Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca przyszłego roku. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski zmierzyli się w pierwszej telewizyjnej debacie przed drugą turą wyborów prezydenckich. Debata dotyczyła bezpieczeństwa i spraw zagranicznych, ustroju państwa, gospodarki i spraw wewnętrznych. Zorganizowały ją TVP i Polsat. W czwartek odbędzie się debata w TVN. A w niedzielę w kampanię wyborczą obydwu kandydatów na prezydenta włączyła się młodzież. PiS przedstawiło drużynę Dudy, a młodzieżówka PO zorganizowała happening w odpowiedzi na twitterowy wpis europosła Janusza Wojciechowskiego. Kandydata PiSu na prezydenta poparli m.in. liderzy Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia Młodzi dla Polski czy Stowarzyszenia Koliber. Piotr Müller, wieloletni przewodniczący Parlamentu Studentów RP, tłumacząc, dlaczego swój głos odda na Andrzeja Dudę, przypomniał, że Bronisław Komorowski wprowadził m.in. opłaty za drugi kierunek studiów.
Przypomnę, że to Bronisław Komorowski właśnie podpisał ustawę, która ograniczała bezpłatną edukację w Polsce, która ograniczała bezpłatny drugi kierunek studiów, a która później została tak naprawdę uznana za niezgodna z konstytucją, jako niezgodna z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Dlatego ja dzisiaj apeluję do naszych koleżanek i kolegów studentów, aby poparli Andrzeja Dudę, który popiera bezpłatną edukację w Polsce, który nie chce ograniczeń dla młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy. I tym naturalnym wyborem w tym wypadku jest Andrzej Duda, który jednoznacznie podkreśla, że edukacja w Polsce powinna być szeroko dostępna i nie powinna być ograniczana tylko ze względu na to, że ktoś nie ma pieniędzy na dalszą edukację.
Młodzież popierająca Andrzeja Dudę pokazała także koszulkę z wizerunkiem swojego kandydata z napisem „Przyszłość”. Sztab PiSu zaprezentował także nowy spot wyborczy dotyczący kredytów udzielanych Polakom. Jest on odpowiedzią na budzącą wiele kontrowersji wypowiedź prezydenta Komorowskiego.
Moja siostra 3 lata szukała pracy i zarabia 2000. To jak ma kupić mieszkanie?
Znaleźć inną, wziąć kredyt, mieć pracę.
Czy wiesz, że kredyty w Polsce są jednymi z najdroższych w Unii Europejskiej? Oprocentowanie debetu na rachunku ROL wynosi w Polsce od 10 do 16%, gdy w tym samym banku w innym kraju Unii Europejskiej oprocentowanie debetu na ROL wynosi tylko 7,5%.
Młodzieżówka PO przed Pałacem Prezydenckim zamknęła się w klatkach. Uczestnicy happeningu twierdzili, że w przypadku wygranej kandydat PiSu będzie zamykał w więzieniach m.in. miłośników medycznej marihuany czy osób, które nie słuchają Radia Maryja. Polscy żołnierze po raz kolejny zgubili drona. Trwają intensywne poszukiwania. Tym razem maszyna zniknęła podczas ćwiczeń w Nadarzycach. Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, ponieważ nikt nie zgłosił znalezienia bezzałogowca ani wyrządzenia przez niego szkody, najprawdopodobniej samolot wylądował z dala od siedzib ludzkich, być może w terenie lesisto-jeziornym. Z odczytu danych z systemu kierownika wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była awaria zespołu napędowego. Wojsko wyznaczyło nagrodę za znalezienie maszyny. Rok temu bezzałogowiec zaginął podczas prób na poligonie w okolicach Torunia. Dron został odnaleziony około 25 km od centrum dowodzenia. W wyniku konfliktu na Ukrainie rozpadł się ustanowiony po wojnie ład pokojowy, powiedział prezydent Estonii. W wywiadzie dla agencji DPA ostrzegł on przed próbami przejścia do porządku dziennego nad kryzysem. Ilves stwierdził, że naruszane są reguły porozumienia Mińska. Wyraził zaniepokojenie postawą krajów, które chcą zaakceptować status quo i które w zasadzie, jak stwierdził, chcą powiedzieć, że robienie szmalu jest ważniejsze niż nasza architektura bezpieczeństwa. Taka postawa jest bardzo krótkowzroczna. Pojawia się pytanie, kto będzie następny, dodał prezydent Estonii. Obawy są uzasadnione, bo Rosja prowadzi agresywną politykę zmierzającą do rewizji porządku międzynarodowego w oparciu o przemoc zbrojną, mówi dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog.
Estonia jest to kraj bezpośrednio graniczący z Rosją, mający potężną mniejszość narodową kolonistów rosyjskich osiedlonych tam w czasie okupacji sowieckiej, zatem poważnie zagrożony. To jest kraj niewielki, ludność jego ma około 1 200 000 mieszkańców, w związku z czym jest przewidywana jako pierwszy ewentualny łup rosyjski, gdyby Rosja chciała testować spoistość NATO. I stąd nie może dziwić, że Łotysze silnie alarmują społeczność międzynarodową, aby zwróciła uwagę na rozwój wydarzeń. Naturalnie Polska nie jest w takiej pozycji jak Estonia czy Łotwa, bo to są kraje w podobnym położeniu geopolitycznym. Więc one naturalnie, że najbardziej się i słusznie najbardziej się obawiają i alarmują.
Prezydent Estonii jest zwolennikiem dostarczenia Ukrainie broni służącej celom obronnym. W czwartek i piątek w stolicy Łotwy, Rydze, odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego poświęcony m.in. sytuacji na Ukrainie. Premier Nepalu zaapelował do społeczności międzynarodowej o $2 miliardy na odbudowę kraju zdewastowanego przez 2 silne trzęsienia ziemi. Naszym celem jest zebranie $2 miliardów. Rząd przeznaczył $200 milionów z budżetu na utworzenie specjalnego funduszu. Wzywamy donatorów oraz sektor prywatny, by się do niego przyłączyli, oświadczył premier. Nepalski rząd, który u władzy jest od roku, był krytykowany za powolną reakcję na silne trzęsienie ziemi z 25 kwietnia, a także na wstrząsy, do których doszło 12 maja. Kataklizm zniszczył infrastrukturę tego ubogiego kraju. Setki tysięcy ludzi zostały pozbawione dachu nad głową. W sumie zginęło ponad 5,5 tysiąca osób. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.